Były ambasador przy Unii Europejskiej, pan ambasador Dariusz Sopków, nasz gość. Witam serdecznie, panie ambasadorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Mówię przy Unii Europejskiej, ale wygląda na to, że Berlin i Paryż nie chcą Unii Europejskiej, nie chcą jej bardziej niż Brytyjczycy, ponieważ zakładają superpaństwo.
No, jak można by to powiedzieć polskim przysłowiem, wyszło szydło z worka. To znaczy, okazuje się, że nasza pani premier, właśnie Beata Szydło, miała rację w Parlamencie Europejskim w swoich różnego typu wystąpieniach publicznych, mówiąc, że nie powinno być sprzeczności między byciem Europejczykiem a Polakiem, Węgrem, Czechem. Po prostu można być patriotą swojego kraju i zarazem Europejczykiem. To jest wizja Polski, którą w Unii Europejskiej wielokrotnie rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawiał, a tu się okazuje, że te wszystkie teorie spiskowe, które krążyły, prawda, po kuluarach, że tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć nowe superpaństwo, które będzie wszystko kontrolować biurokratycznie z Brukseli, nie patrząc na postulaty obywateli innych krajów. No niestety ta wizja okazuje się być prawdziwa dla krajów takich jak Berlin i Paryż. No, światło dzienne ujrzały dokumenty właśnie projektu Berlina i Paryża, które można by najkrócej powiedzieć ucieczka do przodu przed kryzysem, który rozpoczął się dzięki referendum nad wyjściem z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. I właśnie te dwa państwa, które tracą władzę, które działają panicznie, rozpaczliwie, zamiast pogłębionej refleksji, do czego nawoływał minister spraw zagranicznych Polski, to próbują uciec do przodu w sposób rozpaczliwy, budując właśnie hiperpaństwo, które, przypomnijmy, według tych założeń kraje członkowskie, wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska oczywiście, miałyby w Unii Europejskiej zrezygnować ze swojego kodeksu karnego, ze swojej armii, ze swoich służb specjalnych, ze swojego systemu podatkowego, no czyli po prostu zrezygnować z państwa, tak? Czyli powołana byłaby jakaś struktura ponadnarodowa zarządzana z Brukseli. No przecież ktoś musiałby te służby instruować, wydawać im polecenie. Chodzi o to, żeby to było wszystko z Brukseli. W tym świetle tych planów ujawnionych właśnie, tych odkrytych kart Berlina i Paryża, należy ocenić nominacje różnego typu pan Tusk, który właśnie został nominowany, no właśnie pod takie państwo, bo przecież nikt mi nie powie, że to w ciągu ubiegłej nocy ktoś wymyślił tą koncepcję w Berlinie czy w Paryżu. Nominacje takie jak były szef CBA z rządu Platformy Obywatelskiej, który dostał posadę unijną teraz, ma walczyć ponoć z korupcją, no może by się wytłumaczył ze swoich taśm prawdy w Polsce. Nominacja byłego polskiego ambasadora związanego mocno z Platformą Obywatelską, niestety nielojalnego wobec prezydenta, świętej pamięci prezydenta, który go mianował, który był na Ukrainie, a teraz został poza plecami polskiego MSZ-u mianowany do Rzymu jako przedstawiciel Unii Europejskiej. Te wszystkie nominacje, widać w jakim, skąd to się brało.
No to by wyjaśniało także ten marsz do Berlina naszych Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego i prośba trochę w formie takiego hołdu lennego Berlinie prowadź.
Dokładnie. Ci ludzie, to znaczy mówiąc krótko, ten kto miał wiedzieć o tej koncepcji superpaństwa, to on wiedział. I od wielu lat zachowywał się pod tą koncepcję. Pytanie, czy ci ludzie byli lojalni wobec państwa polskiego, wobec polskich obywateli? Dlaczego nie ujawniano tego? Dlaczego latali właśnie korytarzami po swoje posady, również tak wysokie jak szef Rady Europejskiej do Berlina, a nie konsultowali tego z prawowitymi organami Rzeczypospolitej? Kto ich tak naprawdę wydaje im polecenia? Komu oni służą? Od kogo biorą pieniądze? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo wiele pytań teraz zostanie postawionych. Natomiast to wszystko, żeby ująć w jakieś porównanie, bo one często tłumaczą stan, w jakim stanu znajduje się dana struktura. Ja pamiętam, że jak upadał komunizm, to pamiętamy taką rozpaczliwą próbę aresztowania Gorbaczowa, tam jakieś strzały w kierunku parlamentu w Moskwie. No i oczywiście to się skończyło tym, że Jelcyn został prezydentem i Rosja weszła na bardziej demokratyczne tory niż za, prawda, partii komunistycznej. A tu politycy niektórzy od kilku lat mówili, że w Unii Europejskiej stosowana jest doktryna Breżniewa. To znaczy, że będziemy wysyłać wojska, będziemy ingerować w sprawy tych państw, które nie chcą wykonywać poleceń Brukseli, a do tego mają legalnie prawo zgodnie z traktatami. No i niestety ta doktryna Breżniewa, te porównania z upadającą Rosją są jak na miejscu. Po prostu system, gdy upada, to czepia się rozpaczliwie różnych radykalnych metod obrony przed upadkiem, ale myślę, że to jest taka rozpaczliwa próba, bo im bardziej oni by ujawniają swoje plany, tym większe to wywoła oburzenie. No na przykład teraz w Wielkiej Brytanii to w debacie tej weekendowej w mediach właśnie ktoś, tam już są głosy niektórych polityków szkockich, żeby unieważnić referendum, prawda, albo ukarać Wielką Brytanię poprzez odłączenie się Szkocji. No więc to, że tak powiem, a gdzie są głosy te 17 milionów Brytyjczyków, którzy głosowali za wyjściem? No trzeba szanować. Teraz jakieś są podpisywane petycje elektronicznie, gdzie z innych krajów ludzie mogą podpisać 3 miliony, żeby unieważnić referendum, no ale 17 milionów zagłosowało. Bo a gdyby było w drugą stronę, to petycje byłyby ważne? Nie, oczywiście. Więc mówiąc krótko, demokracja została zweryfikowana. Brytyjczycy, i trzeba im tutaj wielki honor oddać i podziękowania, że tak duży kraj zdecydował się właśnie na tego typu próbę, że sprawdzam takie loteryjne właśnie, czy pokerowe, sprawdzam, pokażcie karty, zdobył się na to i teraz jak te karty są wykładane, no to widać, że ten cały establishment, który tutaj rządzi, o czym no akurat na falach Radia Maryja od wielu lat jest mowa, rządzi w sposób biurokratyczny, nadużywając swoich prerogatyw, nie respektując państw narodowych, no ten establishment po prostu popadł w panikę. No myślę, że tym lepiej dla tych, którzy chcą państw narodowych.
Bo to by znaczyło, że tacy panowie jak Juncker, jak Timmermans, znany już Polakom z jego wizyt w Polsce, jak Donald Tusk, ludzie nie wybrani przez obywateli, rządziliby na przykład i decydowali o losach Polaków, no bo jak pan powiedział, super państwo oznaczałoby rezygnację z polskiej armii, z własnych służb specjalnych, z kodeksu karnego, a zatem wszelkie różnego rodzaju fanaberie, które już mają miejsce w Unii Europejskiej, mordowanie dzieci nienarodzonych, eutanazja, wszelkiego rodzaju prawo unijne byłoby korporowane do naszego systemu karnego, ponieważ nie byłoby naszego systemu karnego de facto.
Dokładnie, ale w sprawie karny można by zapisać, że ten, kto krytykuje Unię Europejską, ma iść do więzienia. A dlaczego nie? No skoro to Bruksela ma teraz decydować o prawie karnym, o policji, o służbach tajnych, można założyć każdemu podsłuch, kto śmie powiedzieć coś złego o naszym wybitnym polityku, który obiecywał, że Polacy będą wracać do Polski z emigracji, a i dał przykład i sam wyjechał na emigrację polityczną do Brukseli. No tutaj też są wiele rzeczy będzie teraz weryfikowanych. Gdzie są ci wszyscy, którzy mówili, że traktat z Lizbony rozwiąże wszystkie problemy? Ci wszyscy ideolodzy, którzy robili, prawda, habilitację na traktacie z Lizbony, no niech teraz wyjdą, niech przyznają się, że to był błąd, prawda, to co oni mówili. Inna rzecz, chociażby też te nawoływania, żeby Donald Tusk został jako szef Rady Europejskiej, bo jest dobry, bo jak wróci do Polski, to te klacze przestaną zdychać. No, gdzie oni są teraz? No, trzeba wyjść przeprosić Polaków też za te wszystkie oszczerstwa wiele lat, które mówiono tutaj, że Unia nas wyzwoli, że to jest demokratyczny system. No karty zostały wyłożone. Ja myślę, że tutaj naprawdę musi być bardzo duże uderzenie się piersi tych wszystkich, którzy za byle jaką krytykę Unii Europejską potępiali w czambu, bo jak widać oni chcą za to wsadzać do więzienia, skoro sobie kodeksy karne i tajne służby chcą podporządkować. No bo to już przerasta jakieś, że tak powiem, spokojne analizy. To jest absolutnie bezczelny projekt kliki urzędniczej, która dorwała się do władzy. No trzeba rzeczy w końcu zacząć nazywać po imieniu.
Do tego dochodzi jeszcze relokacja imigrantów. To znaczy, że Bruksela, Donald Tusk, Juncker i Timmermans, oczywiście pod tłuszczeniem Berlina, mogliby lokować uchodźców, imigrantów po prostu według własnego widzimisię.
Tak, jak to, ta sprawa imigrantka, ona niewątpliwie była zapalnikiem, który rozsadził obecny kształt Unii Europejskiej, dlatego że, o czym mówiliśmy wielokrotnie też w Radio Maryja, nikt nie upoważnił pani Merkel do zapraszania milionów emigrantów do Europy. Ona zaprosiła na własną rękę, na własną odpowiedzialność. No skoro zaprosiła, to niech się troszczy o nich. Przecież nikt nie konsultował z Polakami, czy można zaprosić miliony emigrantów do Europy. Ona to zrobiła, willkommen. No to jak willkommen, to proszę bardzo.
Ale Angela Merkel zdaje się troszeczkę dystansować do Franka Steinmeiera. Czy to jest taka gra w dobrego, złego policjanta?
Na pewno elita, która czuje, że traci władzę, akurat pani Angela Merkel jest z innej partii, bo z CDU-CSU, a pan Steinmeier z SPD, ale to jest rząd koalicyjny, to oni po prostu będą wypuszczać różne tak zwane balony próbne, patrzeć na to społeczeństwo się chwyci, gdzie, w co uwierzą. Troszkę jak z tym Brexitem teraz. No są, a to straszenie, że funt pójdzie w dół, a to straszenie, że mieszkania w Londynie pójdą w dół. No akurat ci, którzy głosowali w czasie Brexitu, się cieszą, że mieszkania, które są bardzo drogie w Londynie, pójdą w dół. Cieszą się, że funt brytyjski pójdzie w dół, bo będzie tani produkt brytyjski. Ja na przykład w piątek po referendum Brexit usłyszałem, że koledzy, którzy chcieli wyjechać na weekend do Londynu, nie mogli kupić funtów, bo wszystkie funty wykupione, bo funt poszedł w dół, a więc opłaca się kupować funta, opłaca się jeździć do Londynu, więc mówiąc krótko, to straszenie tym, czym nie wypada straszyć, no bo czym tu się straszy, że gospodarka brytyjska będzie tańsza i że będzie taniej można kupić w Wielkiej Brytanii, tylko się cieszyć. I to samo tutaj. Oni po prostu szukają, czego się chwycić, w co ludzie uwierzą, a może w to, a może w tamto, a może w to, że zreformujemy, albo się dogadamy, a tak naprawdę no, tracą władzę, bo to widać, że...
Panie ambasadorze, jest też ofensywa rządu polskiego w tej sprawie po Brexicie. Niemcy zaprosiły przedstawicieli 6 państw na sobotę. Owocem tego jest również dokument, o którym mówimy, ujawniony przez TVP Info. Dzisiaj rano w Pradze Grupa Wyszehradzka wraz z ministrami Niemiec i Francji rozmawiali ze sobą ministrowie, ale Polska organizuje także w tej chwili w Warszawie spotkanie ministrów bez tego jądra, które spotkało się w sobotę, bez tak zwanej starej Unii, czyli Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji. Czy jest możliwa przeciwwaga dla tych, którzy dążą do superpaństwa? Czy Polska może tutaj odegrać zasadniczą rolę w jednoczeniu tej strefy Europy? Choć musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy przed szczytem NATO, więc mogą nas szantażować, że jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym między Niemcami a Rosją, w jakim jesteśmy, więc mogą nas szantażować na skutek bezpieczeństwa. No i że bogatsi wujkowie mogą szantażować nieco biedniejszych swoich krewnych.
Niewątpliwie inicjatywa polskiego rządu, żeby natychmiast, i tu należy pogratulować tej szybkiej reakcji i tej po prostu tej bystrości, tego refleksu, że natychmiast na odpowiedzią na to spotkanie tej wielkiej szóstki, starej byśmy powiedzieli, starej szóstki unijnej w Berlinie, spotkanie w Polsce, ona wywoła duże niezadowolenie. Niezależnie od tego, ile osób przyjedzie, bo akurat tak się złożyło, że dzisiaj rano było spotkanie w Pradze Grupy Wyszehradzkiej, a na wieczór i na jutro rano w Warszawie. Jutro w ogóle ministrowie jadą też z spraw zagranicznych do Brukseli na swoją Radę Ministrów do Spraw Zagranicznych, więc termin może nie jest najlepszy, ale chodzi o sam fakt, że Warszawa chce być punktem odniesienia do tej najstarszej, byśmy powiedzieli, najstarszej Unii Europejskiej, tych 6 państw. Bo te 6 właśnie państw, czyli kraje Beneluxu, Włochy, Francja i Niemcy, one były promotorem strefy euro, właśnie tego superpaństwa i tak dalej. A tutaj jest cała reszta krajów, których jest przecież wszystkich członków Unii Europejskiej, póki co jest 28, no i 6 krajów nie może narzucać swojej woli 28, prawda, czy pozostałym 22 krajom. I Warszawa tutaj jak gdyby staje na czele tych krajów, że jak powiem, pozostałych. Tutaj przypomina się słynna jeszcze kilka lat temu koncepcja włoskiego ministra spraw zagranicznych, żeby uruchomić stałe konsultacje na linii Madryt-Rzym-Warszawa, a żeby te największe kraje nie były, prawda, tylko na stałym kontakcie politycznym, ale również te mniejsze, ale ważne, grające, prawda, jednak w pierwszej lidze. Polska jest 6 krajem Unii Europejskiej. I tutaj niewątpliwie to wywoła różnego typu niezadowolenie. Natomiast dlaczego Polska ma nie bronić swoich interesów? Powinna, będzie zobowiązana do tego. Na Polskę patrzą Węgrzy, Słowacy, Czesi, kraje przybałtyckie, Rumunia, Bułgaria. wszystkie te kraje oczekują ruchu Polski. I gdyby Polska się poddała tutaj temu dyktatowi, który jest szykowany z Berlina, no to oczywiście i tamte kraje by czuły się niepewnie. Ale na szczęście właśnie Polska wykonuje swoją rolę. Można powiedzieć, że na szczęście jest taki rząd w Polsce, bo przecież gdyby był poprzedni, to wiemy, co byśmy słyszeli.
W tym momencie można powiedzieć, panie ambasadorze, że Polska broni demokracji i Polska broni idei suwerenności.
Polska broni też idei solidarności europejskiej tak naprawdę. Bo przecież to, co proponuje Berlin, właśnie to super państwo, to jest po prostu zwykły taki współczesna forma totalitaryzmu. To nie jest żadna demokracja, więc my brodzimy też jakieś idei Unii Europejskiej jako forum współpracy, forum solidarności, a nie tylko, że najsilniejsi będą dyktować co najważniejsze. Przypomnijmy, że premier Orban, jedno tylko zdanie, bardzo znamienna rzecz, premier Orban wprowadzał prawa Unii Europejskiej, zatrzymując emigrantów na granicy i rejestrując ich. I za to był ganiony. Bo trzeba było przepuszczać ich, tak sobie życzyli w Berlinie, żeby ich przepuszczać do Berlina. Czyli jak ktoś dzisiaj broni przepisów Unii Europejskiej nawet, to jest zły, bo prawo stanowi pani kanclerz Merkel. No przepraszam, ale chyba nie o taką Unię żeśmy walczyli.
Jest jeszcze jeden element w tej układance, panie ambasadorze, o którym trzeba wspomnieć i na który trzeba zwrócić uwagę. To jest opozycja obecna, to jest Platforma Obywatelska, szczególnie Nowoczesna, cały ten ruch kodowski. Jak opozycja zachowa się wobec tej idei, którą przedstawia Berlin, którą przedstawia Paryż? Czy nie będzie osłabiać inicjatywy rządu polskiego Warszawy? No i mówić, tak jak zresztą słyszymy, więcej integracji. Odpowiedzią na Brexit jest więcej integracji. Mało tego, opozycja oskarża Jarosława Kaczyńskiego o to, że Brytyjczycy wyszli z Unii.
Tego jeszcze nie słyszałem, proszę wybaczyć, ale jestem od 10 dni w Brukseli, 10 dni temu byłem w Londynie, też nie słyszałem, że za Brexit jest odpowiedzialny premier Kaczyński, no ale skoro już słyszeliśmy, że w Polsce nawet klacze padają z powodu dojścia nowego rządu do władzy i do bocianów ktoś chce strzelać, no to różne bzdury będziemy słuchać. Ja myślę, że musimy się uodpornić na ten intelektualny kociokwit, bo przecież to się nie trzyma kupy, tu nie ma jakiegoś pomysłu, rozwinięcia i zakończenia. To jest po prostu tylko takie ujadanie, żeby krytykowanie. No, najgłupsze pomysły będą teraz brane pod uwagę, byleby tylko krytykować. Tak jak mówię, w Wielkiej Brytanii starano się przedstawić jako coś negatywnego to, że ceny mieszkań pójdą w Londynie w dół, jako efekt Brexitu. Ja myślę, że gdyby tak za dużo o tym mówili, to i Polacy by zaczęli chcieć niskich cen mieszkań w dużych miastach może. Ale w każdym razie myślę, że trzeba się uzbroić w daleko idącą cierpliwość, aczkolwiek no po prostu nie można zapomnieć, kto jeździł ze skargami do Brukseli, nie można zapomnieć, kto donosił na państwo polskie i postawić teraz pytanie, komu wyście tak naprawdę służyli. Bo my widzimy, jaka jest koncepcja totalitarna. Więc komu wy służycie? Czy demokratycznemu państwu polskiemu, czy totalitarnej koncepcji unijnej? Bo zwracam uwagę, w tej koncepcji przedstawionej przez Paryż i Berlin tam nie ma ani mowy, ani słowa o Trybunale Konstytucyjnym. Wszystko będzie Unia zarządzać. No więc te wszystkie obrony, fikcyjne obrony Trybunału, no były tylko taką grą pozorów, taką komedią, takim teatrem dla ubogich, prawda, którzy mieli uwierzyć, że coś że dzieje się nie tak. Przecież ta koncepcja totalitarna, konsekwentnie opozycja powinna zdecydowanie atakować tą koncepcję totalitarną, bronić demokratycznych zasad państwa polskiego, bo przecież w tej koncepcji, nazwijmy to niemieckiej, tam nie ma mowy o Trybunale Konstytucyjnym. No jak chcecie bronić Trybunału Konstytucyjnego, to teraz atakujcie ten totalitaryzm, który tu się szykuje. Natomiast ja chcę powiedzieć taką rzecz. Nie wierzę, że ta koncepcja wejdzie. Ja to odbieram jako już takie paniczne, zupełnie bez sensu ruchy, ucieczka do przodu, ale zupełnie niezaplanowana, bo być może takie plany były na za 10, za 20 lat, ale tutaj mleko się wylało prędzej i oni po prostu wyciągają z szafy to, co naprawdę mieli tam schowane. Ale to nie wyjdzie, bo jednak przywiązanie do demokracji jest bardzo duże. Oni przegrali, można powiedzieć. To jest takie paniczne bronienie jakichś resztek swoich pozycji, bo takie same reakcje, jak to wywołuje w Polsce negatywne, to wywoła i w innych krajach, na pewno. Aczkolwiek w Europie Wschodniej i w Skandynawii, w krajach północnych w ogóle generalnie rzecz biorąc, wyczucie tych problemów jest większe, przywiązanie do demokracji jest większe, dlatego że mieliśmy kiedyś taką próbkę, kwestia ACTA. Młodzież przeciwko ACTA demonstrowała w krajach anglosaskich, skandynawskich i w Europie Wschodniej, trochę na Bałkanach. Właśnie nie było demonstracji o wolność słowa przecież de facto, przeciwko właśnie kontroli internetu, w takich starych demokracjach właśnie, tych państwach założycielskich Unii Europejskiej, bo tam ten proces takiego ideologicznego pania mózgu, nazwijmy rzecz po imieniu, on trwał po prostu dłużej, a my po prostu byliśmy poddani temu na szczęście krócej, a kraje północne, właśnie Wielka Brytania, Skandynawia, poprzez fakt większego przywiązania w ogóle do tradycji, no i jednak większe, troszeczkę inny system parlamentarny, monarchii parlamentarnej, mają lepsze wyczucie zasad demokratycznych niż właśnie
panie,
stare.
Panie ambasadorze, zatem poczekajmy na wystąpienie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, polskiego ministra spraw zagranicznych, co powie pan minister Waszczykowski, i oczywiście będziemy się temu przypatrywać, natomiast no, pamiętajmy słowa świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości prędzej czy później zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Wygląda na to, że teraz on nieco się ujawnił. To jest ten etap w dziejach kontynentu europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, i te słowa świętego Jana Pawła II naprawdę powinny być przypominane bardzo często w tej chwili, które ojciec zacytował, bo one tłumaczą właśnie to, co się dzieje w ostatnich dniach.
Dziękuję bardzo. Były ambasador przy Unii Europejskiej, pan ambasador Dariusz Sopków, był naszym gościem.